Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Witam serdecznie pastora Mariusza Nachtmana, misjonarza z Sieradza.
Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
Pytanie koleżanki. Sławek, czy ty masz czasem tak, że nic nie ma sensu? Nic nie ma celu. Co wtedy robisz? Jak się zachowujesz? Czy takie pytanie jest dziwne?
No, dla mnie nie jest dziwne, bo ja często się z takimi pytaniami spotykam w swojej służbie duszpasterskiej, a bardzo często sam takie pytania wypowiadam. Może to raczej nie jest takie pytanie z głębi serca, tylko raczej głos takiego zniechęcenia, sfrustrowania niż pytania o cel i sens życia, tak? Ale to po prostu jest wynik takiego po prostu przymroczenia, że tak powiem, duchowego czy niemoc jakaś w danym momencie.
Jak myślisz, czy pyta człowiek wierzący czy niewierzący?
No, ja myślę, że to nie ma znaczenia, czy ktoś jest wierzący czy niewierzący. Podobne pytania stawiają i jedni, i drudzy.
No właśnie, to jest ciekawe, bo kiedyś powiedziałeś mi, że nie ma znaczenia, czy facet ma żonę, samochód i super posadę. Natomiast my często patrzymy, ja kiedy patrzę na innych, to patrzę takimi oczami zwykłego człowieka, patrzę na świat formy, nie patrzę w głąb. To jest takie ludzkie i jednocześnie bardzo małe, żeby oceniać innych po tym, nie wiem, jak skonstruowany jest świat wokół nich, gdzie mieszkają, czym jeżdżą, ile zarabiają.
No wiesz co, może to, że nie ma to znaczenia, to takie wielkie uproszczenie, tak? Bo to ma jakieś znaczenie, to jest jakiś też owoc ich życia, ale w naszym kontekście tej rozmowy, którą żeśmy prowadzili, no to nie ma znaczenia, jeśli się z nimi porównujemy i oceniamy ich właśnie tylko po tej otoczce zewnętrznej, ponieważ tak naprawdę no, ktoś może być człowiekiem zasobnym, majętnym, elokwentnym, natomiast jego życie może być puste i bezwartościowe wewnętrznie.
To jest bardzo ciekawe, to jest niesamowite, wiesz, dlatego że poznałem pewnego dyrektora, który wpadł w depresję. Rok był całkowicie niesprawny do życia, nie wiem, jakby zapadł się w sobie. Oczywiście żona, samochód i super dom i tak dalej, to wszystko było, tak? Ale czuł potworną pustkę. Był bez sił.
Wiesz co, no ciekawe jest to, że jakbyśmy popatrzyli tak statystycznie na liczbę samobójstw, to najwięcej samobójstw nie popełniają wcale ludzie bezdomni i biedni. Tylko ludzie no, dobrze sytuowani, majętni, ludzie, którym wcześniej się dobrze powodziło i nagle się coś stało. Tak? Nagle coś wydarzyło się takiego, że no nie wiem, krach finansowy, czy zdrada małżeńska, czy jakieś inne rzeczy. Przyszło jakieś rozczarowanie i nie potrafili sobie z nim poradzić i unieść i wtedy dochodziło do jakiegoś kryzysu życiowego, no i kończyli w taki, a nie inny sposób. Pytanie, dlaczego tak jest? No właśnie dlatego, że ludzie pokładają swoją ufność i swoją wartość w niewłaściwych rzeczach.
Pozwól mi przerwać Tobie na chwilę wersetem z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, wersety 19-21. Mówią tak, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną, gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce.
Tak, wspaniały werset, który między innymi to był jeden z wersetów, który sprawił, że wylądowałem w Sieradzu. Tak, no, Biblia bardzo jasno pokazuje, żeby szukać tego, co ma wieczną wartość, co się nie zużyje, co nam nikt nie ukradnie, nie zmarnuje się, inflacja nie pożre. I to są wartości duchowe, tak?
Które o, pada słowo wartości.
W tym świetle.
Pada słowo wartości, a ja mam tutaj wytłuszczone w tym nagraniu pod tytułem odwołanie do wartości. Być może kryzys wieku średniego zmusza ludzi właśnie i tego dyrektora zmusił do przewartościowania pewnych rzeczy. Zobaczył, że uganiał się za tym, co jest, jakby to powiedzieć, co błyszczy, a co nie jest tak naprawdę żadną wartością.
No, no tak właśnie, nie? I teraz popatrz, pieniądze mówią, no, że szczęścia nie dają, tak?
Ułatwiają.
Pieniądze dla niektórych mają wartość, dla niektórych nie mają wartości. w sensie, no, że coś znaczą, tak, że coś znaczą. Tylko pytanie, czy tu chodzi, że pieniądze mają wartość, czy wartość ma to, co możemy z nimi zrobić. Nie? Bo możesz za te same pieniądze możesz kupić broń i iść na wojnę i za te pieniądze możesz, nie wiem, kupić ubrania ludziom potrzebującym albo wybudować sierociniec dla dzieci. Czyli popatrz, pieniądz tak naprawdę jest neutralny. Wszystko zależy, co z nim robisz. A to wynika z tej wartości, którymi się kierujesz w swoim życiu. Co się dla ciebie liczy, co jest dla ciebie cenne.
No znowu pada słowo wartości. Ja muszę tobie powiedzieć, kiedyś byłem młodszy, ale pamiętam, że przed 40 odczuwałem ogromny deficyt nowego samochodu i pamiętam, prawie modliłem się, a kto wie, czy nawet zupełnie nie modliłem się o taki nowy super samochód, bo zazdrościłem na ulicy tym, którzy siedzieli za kółkiem tychże nowych samochodów. Myślałem, że są niesamowicie szczęśliwi. No i Bóg zrobił mi psikusa, mianowicie dał mi taki nowy luksusowy samochód do użytkowania. Okazało się, że to nie ma takiego smaku, czy nie ma takiego dużego znaczenia, jak mi się wydawało. Co więcej, zazdrościłem ludziom pięknych żon, pięknych partnerek, pięknych kobiet. Czy ty wiesz, że często piękne kobiety są nieszczęśliwe? Dlaczego? Dlatego, że traktowane są jako obiekt seksualny. Zresztą, widzi to każdy, kto próbował analizować, na przykład archetyp Afrodyty, czytając mity Roberta Gravesa. Afrodyta też nie znalazła spełnienia w miłości, a więc często nie przedmioty, nie pieniądze, nie uroda nadają prawdziwą wartość w życiu.
Ja bym powiedział nie, że często, ale nigdy one nie nadają prawdziwej wartości naszemu życiu. Jeśli coś jest przemijające, to nie może nadawać wartości naszemu życiu. Nam się wydaje, że posiadając pieniądze będziemy wartościowi. Nam się wydaje, że posiadając piękne kobiety wokół siebie będziemy wartościowi. Nam się wydaje, że wsiadając w nową brykę będę kimś. Nie, to tak nie jest. Pamiętam nauczyciela, którego miałem kiedyś w szkole. Facet 1,98 m wzrostu, bardzo wysoki, potężny. On zawsze mówił do nas tak. Nie musicie mnie lubić, nie musicie mnie kochać, macie mnie szanować. Ale nikt go nie szanował, ponieważ jego zachowanie, jego postawa i to, jak on prowadził lekcje, po prostu wzbudzały w nas tylko lęk i strach, a nie szacunek. I jemu się wydawało, że ponieważ na lekcjach jego jest spokój, cisza i porządek, no to wszyscy go szanują. Ale to nie był szacunek, to był strach i lęk przed nim, tak? I podobnie mamy w życiu. Nam się wydaje, że oho, ludzie mnie szanują, bo mam kasę, bo mam samochód, bo mam coś. Bo coś osiągnąłem w życiu, bo jestem kimś. Ale równie dobrze w sercach swoich mogą nami pogardzać. Wyśmiewać się z nas. Nie wiem, robić jakieś psikusy czasami. Ponieważ te rzeczy, one nam tylko sprawiają wrażenie, że coś podnosi naszą wartość, coś poddaje jakby większy szacunek wzbudza w oczach innych ludzi. Ale to raczej jest wątpliwy szacunek i wątpliwa wartość.
Odwołanie do wartości to jest rzecz ważna, niczym kompas w życiu. I teraz jest pytanie, jakie to mogą być wartości? Miłość, dobro, wierność, wiara, życie wieczne?
No wiesz co, no tak, no wszystko zależy, jakie sobie, jak definiujemy pojęcie wartości, tak? Dla niektórych miłość może być wartością. My na przykład w zborze mamy takie 5 takich wartości, które nazywamy pachą, tak? Od pachołka, który stoi na nadbrzeżu, do którego cumują wielkie statki. I dla nas wartością na przykład jest pasja, tak? Pasja, afirmacja, czyli dobre słowo. Hojność, łaska, odpowiedzialność. To są nasze wartości, którym chcemy się kierować w życiu. I tak naprawdę każdą z tych wartości można rozbić jeszcze na jeszcze takie mniejsze. Nie? Bo co to oznacza, że pasja jest naszą wartością? No to jest radość, to jest nadzieja, to jest wiara. Nie? I to też są wartości, którymi chcemy się kierować w życiu. Co to znaczy, że wartością naszą jest łaska? To znaczy to, że chcemy być kościołem, który szybciej okazuje łaskę niż potępia. I teraz w naszych kazaniach większy kładziemy nacisk na okazywanie ludziom szacunku, honoru, akceptacji, niż mówienie przeciwko nim, tak? Nauczanie przeciwko ich bezbożnemu życiu i tak dalej. Uważam, że łaska przyciąga ludzi do Boga bardziej niż lęk i strach.
No dobrze.
To pokazuje, w jaki sposób kierujemy się naszymi wartościami w życiu i służbie.
No dobrze, czerpanie energii z pola wartości. To jest taki termin dosyć skomplikowany, natomiast ja też w internecie gdzieś tam słuchałem, gdzieś tam czytałem. Inspiracją były dla mnie też rozmowy z Januszem Wielobób, autorem wielu książek na temat rozwoju osobistego. Czerpanie energii z pola wartości. Czy można czerpać energię z tego, że wyznajemy pewne wartości? To jest bardzo ciekawe.
No nie tylko można, ale trzeba. Tak? Ponieważ wartości dają nam motywację do działania. Dobre, zdrowe wartości dają nam dobre, zdrowe motywacje. Złe wartości też dają nam motywację, tylko że złą. Jeśli dla kogoś motywacją jest nienawiść, no to wiesz, ona będzie napędzała całą spiralę w jego życiu. Zemsta. Zemsta też może być wartością, tak? Dla kogoś. I jeśli ktoś będzie do tego dążył, no to też w jego życiu będzie to rodziło takie, a nie inne postępowanie i owoce życia. Dlatego, no tak naprawdę, gdybyśmy się wgłębili w naszą samoświadomość, to zobaczylibyśmy, że takie, jakie mamy wartości, tak podświadomie żyjemy. Takie kroki stawiamy w naszym życiu.
Siła napędowa to też taki kolejny termin dosyć ciekawy, o którym słyszałem. I muszę powiedzieć, rozmawiałem ostatnio o tym z kolegą, który ma złośliwego wujka. Gdyby zabrać mu tą złośliwość, on prawdopodobnie dostałby depresji. Bardzo lubi denerwować ludzi. To jest jego siła napędowa. Wartości mogą być siłą napędową i to właśnie powiedziałeś. One nas napędzają. Dlatego należy badać to, co nam daje energię. Bo to, co nam daje energię, może być zarówno złe, jak i dobre. Odwołując się do tego pierwszego pytania, Sławek, czy ty masz czasem tak, że nic nie ma sensu, nie ma celu? Ja zastanawiam się, czy Matka Teresa, nie wiem, i święci zadawali takie pytania jak w tytule.
Wiesz co, no myślę, że zadawali, ponieważ no mamy wiele biografii ludzi tak zwanych świętych, tak, ludzi wielkich, no, o których czytamy właśnie, że czasami przeżywali, jak to oni mówią, ciemność duszy, tak? Czyli takie momenty swojego życia, kiedy no, błądzili, nie słyszeli Boga, coś im nie wychodziło, nie udawało im się, czuli się bezwartościowi, czuli się, że nie osiągają czegoś, nie posuwają się do przodu w swoim życiu. No, ja myślę, że no, to jest takie ludzkie nasze, przypisane też do naszego życia. To czemuś też ma służyć, tak? Możemy mieć swoje teorie, swoje poglądy na to, ale ja uważam, że takie no, momenty też są nam potrzebne, żebyśmy się potrafili właśnie zatrzymać, zastanowić nad kierunkiem, w którym zmierzamy, nad naszymi wartościami, którymi się kierujemy, nad celami, ku którym zmierzamy i które chcemy osiągnąć. Tak jak powiedziałem, no możemy mieć różne poglądy, ale ja myślę, że to jest ludzkie i każdy w jakiejś tam mierze tego doświadcza.
Czytałem książkę Waltera Trobisza właśnie o tym, żeby pokochać samego siebie. To jest taka mała broszura wydana dosyć dawno temu, w której znalazłem informację o Lutrze i Luter mówił właśnie o błogosławieństwie depresji. Tak? Bo my często postrzegamy, że refleksyjność wynikająca ze smutku jest zła. Natomiast ona nie jest zła, dlatego że czasem może nas przyprowadzić do tego, żebyśmy zastanowili się nad tym, co nas napędzało, jakimi wartościami kierowaliśmy się w życiu, co było dla nas ważne. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo rozmawiając z moją przyjaciółką chrześcijańską, ona mówi mi na przykład: Sławek, żyłeś w sposób światowy przez wiele, wiele lat. Zobacz, co było przedmiotem twoich modlitw. Zobacz, na co kładłeś nacisk. No mnie się zrobiło wstyd.
No, wiesz co, no...
Jakim wartością hołdowałem, tak? Przez lata.
Tak, no... No wiesz co, no to też, no... Po części, no jest prawdą, ale no, z drugiej strony jest to też usprawiedliwione, no bo wyobraź sobie takiego pięciolatka, który no, miałby się kierować wiarą, nadzieją, miłością, empatią w stosunku do ludzi. Ja sobie nie potrafię wyobrazić. Dla niego liczy się cukierek, którego trzeba zwinąć ze stołu. Dla niego liczy się tu i teraz. Mamusia musi przyjść, mamusia musi zrobić, mamusia musi to, tak? Więc no, to jest raczej egoizm, to jest raczej jakieś samolubstwo, tego typu rzeczy. Oczywiście nieuświadomione, tak? Ale to są jego wartości. Dopiero mama mu wpaja, słuchaj, ale mamusia musi to, ale nie jedz słodyczy, bo to i tak dalej, nie? Uczymy tych dzieci. Dziesięciolatek też ma inne wartości, osiemnastolatek ma inne wartości, dwudziestopięciolatek ma inne wartości, no i wreszcie człowiek 40-letni, 50-letni, a podejrzewam, że jak będziemy mieli troszkę więcej lat, no to też jeszcze będziemy kładli nacisk na coś innego niż kładziemy teraz.
Tak, to bardzo ciekawe. Ja słuchałem ostatnio kazania na kanale AM Chrześcijanie na YouTubie na temat Taulera. To był taki chrześcijanin żyjący kilka stuleci temu i on mówił, że człowiek przed 40 to nie za bardzo nadaje się do spraw Królestwa Bożego, bo targają nim różne namiętności. Ja te namiętności rzeczywiście na sobie sam wypróbowałem. Były one silne. W tej chwili patrzę, mówię, no tak, ale to tak naprawdę jest przemijające.
No, wiesz co, oczywiście, że tak, nie? Nasze hormony, nasza fizjologia i fizjonomia no, do pewnego wieku działa inaczej. I przekraczając pewną granicę, no, nasz organizm funkcjonuje inaczej, więc moglibyśmy powiedzieć, że poniekąd naturalnie też zmienia się nasza perspektywa postrzegania życia i wartości, którymi się kierujemy. I no, z jednej strony to jest naturalne, normalne, ale z drugiej strony też myślę, że właśnie wiele zależy od tego, czy spotykamy Boga w naszym życiu, czy nie. I ludzie, którzy spotkają Go wcześniej, myślę, że mają o wiele łatwiej konstrukcyjnie, jeśli chodzi o wartości. Oni szybciej budują tą duchową tożsamość, kim są, jako dzieci Pana Boga, niż ludzie, którzy nawracają się w wieku starszym czy w wieku podeszłym. Dzieci wychowane w rodzinach chrześcijańskich mają inny, jakby szkielet duchowy, tak? Inny szkielet wartości. Natomiast ci, którzy później się nawrócili, no jednak niosą bagaż swoich błędów, porażek i kłopotów, co nie zmienia faktu, że ci pierwsi też mogą narobić w życiu wielu głupot i mogą, no nie wiem, mimo wartości, które im wpajano w kościele czy w chrześcijańskiej rodzinie, mogą im nie pozostać wierni i narobić wiele błędów. Więc no, ważne jest, żebyśmy jakby w miejscu, w którym jesteśmy, potrafili się zatrzymać i zreflektować się i obrać tą właściwą ścieżkę kierowaną przez właściwe Boże wartości.
Na koniec dodam jeszcze, że dopiero po 40 zrozumiałem, że jestem terminalny. Wcześniej jakoś nie chciałem w to wierzyć. Na przykład wtedy, kiedy miałem 28 lat, wydawało mi się, że będę wieczny. W tej chwili już wiem, że muszę wybierać między tym, co jest dobre, a tym, co jest bardzo dobre. Między tym, co błyszczy, a tym, co jest wartościowe. Dlaczego? Dlatego, że moje życie będzie trwało jeszcze, jak Bóg da. Na przykład 25 lat. Tylko 25 lat.
No, może być tyle, może być mniej, tak? To tak naprawdę my nie wiemy, jaka jest długość życia każdego człowieka i kto w jakim wieku jest, tak? Bo ktoś, kto, nie wiem, kto ma umrzeć w wieku 17 lat, a ma 16, to tak naprawdę zostało mu bardzo niewiele życia. A ktoś, kto ma na przykład umrzeć w wieku 90 lat, a ma dopiero 50, nie? To jest takie, wiesz, bardzo subiektywne, jeśli patrzymy z punktu wieczności, tak? Z punktu Bożego, z Bożej perspektywy. Bo oczywiście żaden 17-latek, jeśli jest zdrowy i nie ma jakiejś choroby nieuleczalnej, nie myśli o tym, że za rok mu przyjdzie umrzeć. Nie? Natomiast ludzie, którzy mają 60-tkę, już o śmierci myślą więcej. Nie przypuszczają, że na przykład będą żyli jeszcze 30, 40 albo i więcej lat. Bo przecież takie coraz częściej zdarzają się osoby, które żyją ponad 100 lat, nie? Więc takie myślenie o ile jeszcze będę lat żył i ile czasu mi zostało, no to dla mnie jest troszkę bez sensu. Ważne jest, żebym dzisiaj podejmował kroki, które jutro będą pchać mnie do przodu dalej, tak? Dzisiaj należy do mnie. Na dzień wczorajszy nie mam już wpływu, na dzień jutrzejszy jeszcze nie mam wpływu. Ale to, co mnie przygotowuje dzisiaj, to moje decyzje tu i teraz. I w zależności od tych decyzji, jakie podejmę, moja przyszłość będzie warunkowana. Dlatego dobrze jest dzisiaj kształtować swój dzień tak, aby czy zostało mi rok życia, czy zostało mi 5 lat życia, biec do jakiegoś konkretnego celu, kierując się zdrowimy właściwymi wartościami.
Bardzo dziękuję za to nagranie. Pastor Mariusz prowadzi kościół dla miasta Sieradz we wtorki grupy domowe, natomiast w niedzielę nabożeństwa. Można ich znaleźć na Facebooku, osoby z okolic Sieradza. Zapraszamy do tego, żeby skorzystać ze społeczności. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.